Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
Dzień dobry Szczecin, dzień dobry zachodniopomorski.
I były prezes Radia Szczecin. Pan jest tutaj bardziej u siebie niż ja.
No nieprawda, teraz i u siebie jestem już na wałach Chrobrego, ale bardzo miło wspominam ten czas. Tutaj poświęciłem 17 lat swojej pracy zawodowej i nie ukrywam, to był w mojej ocenie bardzo dobry czas.
A jak tam już sam pan się zadomowił na wałach Chrobrego?
No oczywiście to już jest kilka miesięcy i myślę, że opanowaliśmy już urząd. Kilka rzeczy udało się...
wrogo, opanowaliśmy.
Opanowaliśmy w sensie takim pozytywnym. Zrobiliśmy takich kilka zmian, wróciły flagi unijne, wróciła możliwość poruszania się po urzędzie, bo była jednak ograniczona. Również udało się też trochę przywrócić taki profesjonalizm w niektórych działach, które moim zdaniem były prowadzone jakoś bardziej politycznie. Wszyscy dyrektorzy nowi powołani, którzy są w urzędzie w merytorycznych działach, są z awansu wewnętrznego. Nie ma żadnej osoby z zewnątrz i chciałbym taką politykę oddzielania działań politycznych od służby cywilnej zachować.
A te wietrzenie szaf jeszcze potrwa, czy to już załatwione?
To potrwało szybko. Ja uważam, że takie rzeczy należy robić sprawnie. W pierwsze dni zostały powołania, czy odwołania zostały dokonane i powołania również szybko. Dzisiaj pracujemy już w pełnym składzie i nie przewiduję jakichś większych zmian.
Już pan się zapoznał z całym regionem, współpraca z samorządowcami
bardzo
wygląda dobrze?
Dobrze to przyjmuję. Ja przyjąłem w ogóle taką zasadę, ponieważ wiadomo, że wojewoda zgodnie z przepisami nadzoruje samorządy, więc postanowiłem, że nie będę nadzorował, tylko pielęgnował samorządy. Byłem już w wielu miejscach. Oczywiście w wielu miejscach teraz są zmiany ze względu na wybory samorządowe, które się odbyły, ale mam dobre kontakty z burmistrzami, wójtami. Zaprosiłem ich wszystkich poprzednich. Teraz niedługo będziemy zapraszać wszystkich nowych. No ale są takie miejsca jak Szczecin, z którym współpracuje się bardzo dobrze, ale również Stargard. Jestem już w kontakcie z nową panią prezydent Świnoujścia. To są miejsca tak istotne dla regionu, że mamy tutaj stały kontakt.
Skoro pan wywołał już ten temat, to nasi słuchacze zadają pytania na Facebooku i właśnie dużo się pojawia pytań odnośnie ulicy Ku Morzu, w Świnoujściu.
Tak, Ku Słońcu nie jest zamknięta w Szczecinie.
Ku Morzu zamknięta i tam ten problem. I chyba bardziej wydawało się, zanim pan tam zajrzał głębiej w te dokumenty, że to będzie możliwe otwarcie tej ulicy niż teraz, tak?
To znaczy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest miejsce, chciałem przypomnieć naszym słuchaczom, z którego pochodzi 40% zaopatrzenia gazu w całej Polsce. 40% to jest to miejsce właśnie z LNG. I trzeba o tym pamiętać, że ta strefa, która została wprowadzona przez poprzedniego wojewodę, była jeszcze w takiej procedurze, że mieliśmy pierwszy stopień takiego zagrożenia turystycznego, a teraz mamy już brawo, czyli drugi stopień i korekty, próby rozwiązania tego problemu no, przeciągają się w czasie ze względu na te procedury. Ja dokonałem kilkunastu spotkań na ten temat i z Strażą Graniczną, z ABW, z prezydentem Świnoujścia, z prezesami Gaz-Systemu, żeby jakoś rozwiązać ten problem. Teraz ta sytuacja jest w takiej procedurze, że złożyliśmy propozycję korekty tej strefy, czekamy na decyzję czy na opinię służb, ale staramy się i to wychodzi, żeby cały czas ten ograniczony dostęp, czyli ten morski, wodny do latarni, do fortu został udrożniony, bo on działa i żeby były uruchomione autobusy, które dowożą do plaży, no ale z tym ograniczonym sposobem, że trzeba wsiąść w autobus i przejechać po kontroli. To się nie zmieni, ale pamiętajmy, że to jest w tej dzisiejszej takiej trochę wojennej atmosferze bardzo trudne do korekty, czy do przeprowadzenia, czy uwolnienia tego w jakiś szybki i prosty sposób.
Jednocześnie wydaje się, że mamy XXI wiek i tak zaawansowane są armie na świecie, że wróg raczej nie jechałby ulicą ku morzu, jak gdyby nigdy nic. Więc trochę może jest często dla mieszkańców z tego powodu też niezrozumiałe. Przecież...
Bardzo często pada ten argument, że ogrodzenie taśmą tego terenu nic nie daje. Pamiętajcie, że strefa to jest miejsce, gdzie jest zakaz przebywania osób, ale również miejsce, gdzie można natychmiast, służby mogą zareagować. To znaczy mogą każdego wylegitymować, każdego obserwować, z każdym podjąć, wobec każdego podjąć natychmiastową interwencję. I o to chodzi w tej strefie, a nie o to, żeby tam nie wejść czy nie wjechać jakimś pojazdem opancerzonym. Chodzi tutaj o to, że to bezpieczeństwo jest o tyle istotne, że no, musi być pełna kontrola tego terenu. I o to tylko chodzi. Mhm.
Jak rozumiem, ograniczenie tej strefy, o której pan mówi, o tym ograniczeniu, o którym pan mówi, nie przewiduje otwarcia ku morzu.
To znaczy, no jest jeden z takich wariantów, no ale tak jak mówię, to decydują o tym służby i tak jak mówię, teraz w tej sytuacji, jaka jest na świecie, jest to bardzo mocno utrudnione i te procedury trwają dużo dłużej.
Pani Renata ze Świnoujścia na radiowym Facebooku pyta, kiedy spotka się pan z mieszkańcami dzielnicy Warszów, której specustawy i ustawy rządu RP rozwalają życie?
No, naprawdę chcę powiedzieć, że to jest jeden z takich najważniejszych elementów, poświęcam temu dużo czasu. Ja byłem tam na miejscu, rozmawiałem, również zaprosiłem przedstawicieli i Rady Miasta, radnych oraz tych osób. Były u mnie przedstawiciele osób, które tam mieszkają. Poczekajmy jeszcze chwilę na te odpowiedzi. Jeżeli te odpowiedzi padną, z przyjemnością się oczywiście spotkam z mieszkańcami. Nie ma tutaj żadnego problemu.
To myślę, że warto jeszcze jedną wątpliwość rozwiać. Pani Marta z kolei pyta, czy skoro wyznaczono strefę bezpieczeństwa przy gazoporcie w Świnoujściu, to czy wspomniany gazoport stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców?
Nie, no absolutnie nie. No to te procedury to są jednak procedury inne, czyli bezpieczeństwa takiego technicznego i one wszystkie są korekt i wszystkie są w najwyższej gotowości i tutaj nie ma żadnych zagrożeń.
Do pytań od słuchaczy jeszcze wrócimy, a ja chciałbym teraz zapytać, dlaczego nie zdecydował się pan na start w eurowyborach?
Z tego samego powodu, jak ministrowie, którzy pochodzą z tego samego ugrupowania z Polski 2050, uznaliśmy, że jeżeli podejmujemy się jakichś zadań, no to jednak poważnie na całą kadencję. I tak samo tutaj w przypadku wojewody, kiedy uznaliśmy, że to jest to miejsce, gdzie możemy coś poprawić w regionie, coś otworzyć troszkę ten urząd, przybliżyć tą władzę do ludzi. Moim zdaniem trudno byłoby teraz ludziom zrozumieć, że nagle po kilku miesiącach zmieniam to zdanie. Ja nie zmieniłem zdania i chcę być po prostu no, dobrym wojewodą.
Czy jednocześnie taka postawa to jest negatywna ocena dla na przykład pana ministra Sienkiewicza, że mimo tego, że jest ministrem, to wybiera się do Brukseli?
Absolutnie nie. Proszę zwrócić też uwagę, że część tych ministrów zapowiadała, że jest na kilka miesięcy i tak jest w przypadku również pana ministra Sienkiewicza. Zapowiadała, że będzie na czas pierwszy tych podstawowych zmian i nie ukrywali, że będą startować w wyborach i uważam, że tutaj postępują korekt.
Mhm. A jak pan ocenia wynik trzeciej drogi w wyborach samorządowych?
Ogólnie dobrze, dlatego że został powtórzony wynik z wyborów parlamentarnych, czyli około 14%. I wydaje mi się, że trzecia droga cały czas utrzymuje te swoje około 14-15% i to jest moim zdaniem taki w kolejnych wyborach potwierdzony już wynik.
Była w Radiu Szczecin konstytucjonalistka Bogna Baczyńska i mówiła o tym, że trzecia droga miała wszystkie narzędzia do zdobycia lepszego wyniku w wyborach samorządowych, bo PSL mógł wziąć wieś, a Polska 2050 miasta, no ale jednak postawa Szymona Hołowni wokół tematu aborcji trochę popsuła ten wynik. Zgadza się pan z taką opinią?
Nie jestem pewny i nie znam żadnych badań, żeby dokładnie się dowiedzieć, co zadziałało na wynik, czy te wypowiedzi pana marszałka zadziały na wynik. Uważam, że jeżeli powtarzamy ten wynik, to moim zdaniem nie miało wielkiego znaczenia, a przyszłość pokazała, że marszałek miał rację. To znaczy spokojnie dotrzymał słowa, wszystkie ustawy zostały skierowane. Pierwszy raz od 30 lat przeszły pierwszy etap procedury, zostały skierowane do komisji, więc wydaje mi się, że tutaj raczej zadziałał to pozytywnie dla osób, które składały, czy dla posłów, które składały te cztery projekty ustaw i wydaje mi się, że tutaj ten spokój pana marszałka raczej pomógł tej sprawie niż przeszkodził.
Jednocześnie w wyborach samorządowych na tych listach u nas na przykład, no tych trzecich dróg to było 3.
To bardzo cieszę się, że padło to pytanie, ponieważ część osób zakładało komitety, które podkradały tą nazwę. Na przykład był taki komitet Szczecin 2050, też absolutnie w ogóle nie związany z nami. Były trzecie drogi, które podpisywały się tym hasłem zupełnie niesłusznie czy nielegalnie i te rzeczy zgłaszaliśmy.
Tak, no ale chyba bez skutku, skoro udało się...
No, okazuje się, że bardzo trudno jest udowodnić, że Szczecin 2050 nie ma żadnego związku z Polską 2050. No, według mnie ma, ale tutaj taki komitet powstał i oczywiście on troszeczkę przeszkodził w takiej przejrzystości tych wyborów.
Macie jakieś szacunki, ile tych głosów mogliście stracić przez takie rozmycie?
No trudno to powiedzieć, dlatego że nikt takich badań nie przeprowadził. Wiadomo, że taka próba musiała być kilkusetosobowa. Trudno jest też znaleźć teraz te osoby, które w ten sposób głosowały, ale wydaje mi się, że ten wynik około 13-14% to moim zdaniem uspokaja i że to nie miało aż takiego dużego wpływu.
To jest ten moment, kiedy już dziękujemy słuchaczom Radia Szczecin i przenosimy się na radioszczecin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Tam kolejne tematy, między innymi o proteście rolników na S3 będzie, czy będą też pytania od naszych słuchaczy. To może zacznijmy od tego protestu rolników na S3. Dlaczego pan jako wojewoda nie powiedział stop?
No właśnie dlatego, że wojewoda nie ma takich kompetencji. Od razu powiem, jak wygląda ta procedura. Po pierwsze, burmistrz, wójt czy prezydent miasta nie wydają zgody, tylko przyjmują informację dotyczącą tego, że będzie się odbywało takie zgromadzenie. I tak było w przypadku Myśliborza wcześniej, a potem tego węzła w Pyrzycach. Tam wójtowie, prezydenci miast oraz burmistrzowie wydają te zgody. Mhm. Wojewoda nie ma możliwości prawnych, żadnych w ustawie, cofnięcia takiej zgody, zablokowania takiej zgody, ani wydania jakiegoś zabezpieczenia w tym zakresie. Po prostu nie ma tego w przepisach. Ja wiem, że czasami, ponieważ jesteśmy organem nadzorczym dla wójtów, burmistrzów i starostów, to wydawałoby się, że to jest jakby naturalne, że my możemy w tym zakresie coś zrobić. Nie. Taką decyzję wydaje, czy nie zezwala, tylko przyjmuje taką do wiadomości burmistrz, takie zebranie, czy takie zgromadzenie i tylko on po ewentualnej rekomendacji policji, czy nawet wojewody, może taki protest przerwać. Stąd było to nieporozumienie. My za każdym razem zwoływaliśmy sztab kryzysowy i za każdym razem wskazywaliśmy zagrożenia wynikające z tych protestów i również rekomendowaliśmy wójtowi, a wcześniej prezydentowi, jakie działania powinien podjąć, kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli albo będzie zagrożenie życia osób czy mienia.
Czy to oznacza, że prawo w tym zakresie powinno się zmienić?
Tak, ja nawet wojewodowie w miejscach, gdzie były protesty, wystosowali takie różne podpowiedzi, tak żeby ujednolicić prawo na przykład o ruchu drogowym i prawo o zgromadzeniach. Prawo o ruchu drogowym zabrania wjeżdżania dużych pojazdów na eski tak zwane, czyli na drogi szybkiego ruchu. No a prawo dotyczące zgromadzeń jakby nie specyfikuje miejsc, w których nie wolno robić takich protestów. To był na przykład taki problem, który myśmy zgłosili i wydaje mi się, że też tutaj trzeba podkreślić, że każdy ma prawo protestować. Ja z wszystkimi protestującymi się spotkałem, szanuję te protesty oraz ich jakby prośby czy postulaty, ale pamiętajmy, że dla mnie najistotniejsze zawsze jest życie i zdrowie osób. Jeżeli ono jest zagrożone, moim zdaniem wójtowie i burmistrzowie powinni słuchać rekomendacji policji, bo zawsze takie występują.
Czyli jak rozumiem, tu nie chodzi o to, żeby była płynniejsza podróż i że potrzebujemy otwartej S3, tylko chodzi o to, żeby nie dochodziło do dużej ilości wypadków na tych drogach, którymi jesteśmy zmuszeni jeździć.
No właśnie, chodzi przede wszystkim o to, żeby protesty nie zwiększały niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi.
Pan Kazimierz na naszym radiowym Facebooku pyta, czy obecny rząd podtrzyma finansowanie kluczowych inwestycji w infrastrukturę, czyli na przykład zachodnia obwodnica Szczecina, S10, program 100 obwodnic, droga wodna Odrą, porty morskie. I dodatkowo, jakie rząd przewiduje środki na poprawę stanu dróg powiatowych i gminnych?
W tym roku program powiatowych dróg gminnych ma wartość w województwie zachodniopomorskim 170 milionów i on jest dzielony przez specjalną komisję w Urzędzie Wojewódzkim, więc to jest taki duży zastrzyk i to jest proporcjonalnie lekko więcej niż w poprzednich latach. Druga rzecz, jeżeli chodzi o te duże inwestycje, wielokrotnie o tym mówiłem i z przyjemnością powtórzę. Zachodnia obwodnica Szczecina, jak najbardziej tak, jest w planach, co więcej, rozpoczęto już projektowanie dwóch najważniejszych odcinków tej drogi, to jest informacja sprzed tygodnia, jest w rządowym programie i będzie ta inwestycja prowadzona. Jeżeli chodzi o na przykład port kontenerowy, będzie prowadzona ta inwestycja. Niedawno wydałem zgodę na sposoby dotarcia do tego miejsca, czyli logistycznie możliwość umieszczenia dróg dojazdowych do tego portu, więc to też trwa. Wszystkie S-ki w województwie niedokończone, S3, S10, S11, S6 jest już gotowa, więc w zasadzie do granic województwa. Wszystkie te inwestycje będą prowadzone. Potwierdzam, że wszystkie są niezagrożone.
Jeszcze pozwolę sobie poprosić o komentarz i o pana opinię, jako też byłego prezesa Radia Szczecin, dotyczącą zakręcenia kurka mediom publicznym przez szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który właściwie jednoosobową decyzją podjął taką decyzję, żeby pieniędzy z abonamentu nie przesyłać.
Nie rozumiem tej decyzji. Uważam ją za szkodliwą dla mediów publicznych, bo przecież tu nie chodzi o to, tych argumentów prawnych ja nie przyjmuję, bo chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość dostępu do informacji wszystkim obywatelom. I te pieniądze nie są pieniędzmi, którymi może dysponować jedna osoba wbrew logice i ustawom w tym zakresie, żeby obywatele byli odcięci od informacji, które przekazują media publiczne. Uważam to za szkodliwe i mam nadzieję, że to szybko się zakończy.
A ma pan jakieś narzędzia, żeby wysłać apel na przykład, żeby jakoś bronić mediów publicznych jako wojewoda, czy nie bardzo?
No to nie leży w kompetencjach wojewody. Pamiętajmy, że Krajowa Rada jest osobnym podmiotem, nie jest podmiotem rządowym, ale moje zdanie na temat mediów publicznych i tego, jak powinny wyglądać, jak powinny być finansowane, są w programie, który napisałem dla Polski 2050, jest dostępny ogólnie, został przedstawiony w kwietniu zeszłego roku, więc każdy może sobie zobaczyć, jakie jest moje zdanie na ten temat. Ja uważam, że media publiczne są ważnym elementem, powinny służyć przede wszystkim mieszkańcom regionów, przede wszystkim w dostępie do wiarygodnych informacji.
Obiecałem na antenie, że zapytam, to zapytam, czy mówił pan do córki, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
To znaczy, mówiłem, ale to nic nie daje.
Nic nie dawało. To jeszcze na koniec mam prezent dla pana. Mam czy nie mam? Nie mam prezentu. Myślałem, że mam przy sobie. Chciałem panu podarować długopis z logo Radia Szczecin, bo wiem, że pan swój połamał wczoraj.
Tak, chciałem powiedzieć, że to był mój prywatny, to od razu powiem. Bardzo zawsze kibicuję maturzystom. Moja córka też pisała kiedyś maturę, więc wiem, jaki to jest stres. Chciałem ich trochę wesprzeć i w ich intencji złamałem swój prywatny długopis, żeby poszło im dobrze i trzymam za nich kciuki również w dalszych egzaminach.
To dobrze, że pan wziął bardziej połamania piór niż połamania nóg pod uwagę, jeśli chodzi o przysłowia.
Wolałem, żeby jednak dochodzili na każdy egzamin na swoich nogach, a pióro złamałem swoje.
A długopis za chwilę w prezencie się na pewno znajdzie. Dziękuję pięknie. Moimi państwa gościem był Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
Dziękuję za zaproszenie i miłego dnia.